Sobota, drugi dzień listopada. Wciąż odwiedzamy groby naszych bliskich, a my dziś w programie skomentujemy to, co działo się w ostatnich dniach w Wielkopolsce. A działo się dużo. Do dymisji podał się wiceminister z Poznania Jacek Tomczak. Lasy poznańskie, lasy państwowe mają nowego dyrektora. Mieszkańcy cały tydzień zastanawiali się też nad przyczynami sobotniego pożaru pomostu nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Wreszcie w tym tygodniu sąd po raz kolejny zajął się sprawą śmierci Ewy Tylman. Powiemy też o tym, że ktoś wkładał ostre przedmioty do cukierków rozdawanych dzieciom z okazji Halloween. O tym wszystkim dzisiaj w programie Krzysztof Jankowski, Adam Michalkiewicz. Zapraszamy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Kancelaria notarialna poznańskiego wiceministra Jacka Tomczaka zarabiała na branży deweloperskiej, a sam polityk jako wiceminister miał zabiegać o dopłaty do kredytów mieszkaniowych, na czym zyskaliby deweloperzy. O tym w środę napisała Wirtualna Polska. Jeszcze w środę wiceminister Jacek Tomczak zrezygnował ze stanowiska, zarzucając przy tym dziennikarzom kłamstwa. Na początek audycji rozmowa z autorem artykułu Szymonem Jadczakiem z Wirtualnej Polski. Kancelaria notarialna poznańskiego wiceministra miała zarabiać na branży deweloperskiej, to wyjaśnijmy, na czym to zarabianie miało polegać.
Przy zakupie każdego mieszkania potrzebna jest umowa, nawet kilka umów, przy których muszą być notariusze, które muszą być zawarte w kancelarii notarialnej i muszą być parafowane aktem notarialnym. No i deweloperzy zazwyczaj polecają swoich notariuszy, współpracujących z nimi notariuszy. I przy okazji dokładnie 24 inwestycji w Poznaniu i okolicach, znaleźliśmy kancelarię pana Tomczaka oraz jego żony, które na dużą skalę współpracowały z deweloperami i podpisywały te umowy umowy pomiędzy klientami a deweloperami.
Ale Jacek Tomczak odpowiada, że czynienie notariuszowi zarzutu, że wykonuje swoją pracę, jest absurdalne.
Ale my nie zarzucamy Jackowi Tomczakowi, że pracował jako notariusz, tylko informujemy o tym, że po pierwsze z jednej strony współpracował z deweloperami, którzy są chociażby w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Ten sam związek konsultuje ustawę, którą przygotowuje Jacek Tomczak, czyli mamy tutaj po pierwsze konflikt interesów, a po drugie Jacek Tomczak tak sprytnie skonstruował umowę spółki cywilnej, pod którą działała kancelaria, że my nie dowiadywaliśmy się, jaka jest skala tej współpracy. Bo Jacek Tomczak chociażby za 2023 rok zadeklarował, że miał 10 tysięcy złotych przychodu i 2,5 tysiąca złotych dochodu. Czyli zarobił, prosto mówiąc, 2,5 tysiąca złotych bodajże. W tym czasie jego kancelaria zarobiła ponad 1 000 000 złotych, tak szacujemy, a Jacek Tomczak mógł wpisać takie dane w oświadczeniu majątkowym, ponieważ według naszych informacji w umowie spółki zapisał, że 99% przychodów idzie dla żony, a 1% idzie dla niego. Wydaje nam się, że jest to nie do końca etyczne i moralne, no i nasze wątpliwości podzielił zresztą wicepremier Kosiniak-Kamysz, który namówił, jak dzisiaj już wiemy, pana Jacka Tomczaka do dymisji.
Jacek Tomczak nie zgadza się z tymi państwa informacjami. Napisał nawet o wojnie hybrydowej i zawiadamia także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jacek Tomczak zarzuca nam między innymi, że on przecież od roku nie prowadzi kancelarii i nie pracuje jako notariusz. To ja teraz przeczytam zdanie, którego chyba pan Jacek Tomczak nie przeczytał w naszym tekście. Z dokumentów sądowych wynika, że oprócz Jacka Tomczaka dla kancelarii pracowały 4 inne osoby. Jedna z nich została wspólnikiem Agaty Tomczak po tym, jak w grudniu 2023 roku Jacek Tomczak wszedł do rządu Donalda Tuska i zawiesił działalność. Czyli wprost piszemy, że Jacek Tomczak od roku nie jest notariuszem. A co do tych zarzutów o tym, że Jacek Tomczak powiadomił ABW, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i ABW powinna się przyjrzeć tej sprawie. Pytanie, czy efekt będzie taki, jakiego spodziewa się Jacek Tomczak. Te zarzuty o hejt, Jacek Tomczak wymieniał jakieś organizacje i ludzi, którzy mieli go hejtować. Ja w ogóle z jego oświadczenia dowiedziałem się o tym hejcie, więc zakładam, że Jacek Tomczak oprócz tego, że ma problem z naszym tekstem, ma jeszcze problem z czymś innym, ale w ogóle mnie to nie interesuje. My napisaliśmy o jego powiązaniach i nie, ani nie działam w imieniu żadnych hejterów, ani nie mam żadnego związku z hejtem, zwłaszcza, że jako osoba, która w ostatnich miesiącach padła ofiarą hejtu organizowanego przez ludzi, którzy jednak sympatyzują z rządem pana Tomczaka, jestem ostatni do tego, żeby kogoś hejtować.
Poznański polityk mówi o skierowaniu sprawy na drogę sądową, czyli spotkacie się państwo teraz w sądzie.
Skoro Jacek Tomczak chce iść drogą Mejzy i spotykać się ze mną w sądzie, no to będziemy się jak z Łukaszem Mejzą, z Jackiem Tomczakiem spotykać w sądzie.
To Szymon Jadczak, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o sprawie byłego już wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka. W tym tygodniu kilkukrotnie próbowaliśmy się też umówić na rozmowę z poznańskim politykiem, ale ten konsekwentnie nie odpowiadał na nasze zaproszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Kolejny temat. Wracamy do pożaru sprzed tygodnia. Ktoś spalił pomost nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Do wody przedostało się wiele zanieczyszczeń. Pomost był częścią projektu Plażojada, inicjatywy radnych z 5 osiedli w Poznaniu. Ten projekt wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim. Sprawę wciąż bada policja, a na miejscu był nasz reporter Krzysztof Polasik.
Szkoda pomostu, jak tak pani patrzy, jak to teraz wygląda?
No płakać się chce, naprawdę. Moje nazwisko Sobkowiak Elżbieta, kieruję zarządem osiedli Podolane. Tyle starań, tyle wspólnych działań osiedli północnych, mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim. Potem tych starań, żeby to było trwałe, na lata. No nie mogę patrzeć.
Pożar wybuchł w sobotę rano.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono zgłoszenie. Na miejscu pracowało 10 naszych zastępów. Ogniomistrz Marcin Tecław, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali prądy gaśnicze w natarciu na palący się pomost oraz w obronie z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru na pobliską roślinność. Na miejscu pracowały też 3 nasze łodzie. Sprawiliśmy zaporę pływającą wokół pogorzliska w celu ograniczenia skażenia jeziora pływającymi kawałkami produktów spalania.
Tylko i wyłącznie betonowa konstrukcja. Praktycznie nic nie zostało. Małgorzata Bogusławska, aktualnie przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn, dawniej współwnioskodawca projektu Plażojada. Nie wiemy też, w jakim stanie jest ta betonowa konstrukcja. Czy jeszcze będzie nadawała się do odtworzenia, czy nawet to zostało na tyle zniszczone, że trzeba będzie również tę betonowe posadowienie pomostu.
Molo w Strzeszynku było rewitalizowane w 2017 roku w ramach Plażojady. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Wówczas położono nowe deski z kompozytu na konstrukcji stalowej i te prace kosztowały wówczas około 1 miliona złotych. Aktualnie zostały zlecone badania wody. Chcielibyśmy, żeby sprzątanie rozpoczęło się niezwłocznie. Musi to jednak wykonać specjalistyczny podmiot.
Co ważne, pomost miał być odporny na ogień.
Te certyfikaty o niepalności tego materiału wszyscy widzieliśmy. Dlatego jesteśmy tak bardzo zaskoczeni, że jednak udało się to spalić.
Ze zgłoszenia wynika, że na pomoście ktoś miał wcześniej rozpalać grilla. Jest to niepotwierdzona informacja. Przyczynę tego pożaru będzie ustalała policja.
Pożar to nie tylko to, co straciliśmy, czyli molo. Pożar to też taka mała katastrofa ekologiczna. W związku z tym, że jest to jezioro przez nas wszystkich lubiane, jezioro z wodą czystą, zdatną do kąpieli, z której wszyscy korzystamy, nie tylko w sezonie, ale poza sezonem. Tu jest bardzo dużo morsów, którzy nawet w zimie się kąpią. Jeszcze wczoraj było kilku pływaków w jeziorze, a po tym pożarze, no niestety nie wiemy, jak wygląda stan czystości.
Stan wody zbada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pobrano 2 próbki, ale na wyniki trzeba będzie czekać nawet 3 tygodnie.
No my na pewno będziemy się starali wspólnie ponownie działać tak, żeby ten pomost służył ludziom.
21 minut po godzinie 15. Nasz kolejny gość teraz Marta Danielewicz, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszeliśmy o katastrofie ekologicznej, słyszeliśmy w tej relacji. Jak przez ten tydzień służby, przedstawiciele urzędów poradzili sobie z tym wszystkim, co wydarzyło się nad jeziorem Strzeszyńskim? Czy te resztki po tym pożarze można było usunąć szybciej? Oceńmy, skomentujmy to, co się działo przez ten ostatni tydzień.
To znaczy to, o czym mówili w materiale mieszkańcy, to właściwie sytuacja jeszcze pod koniec tego tygodnia podobnie wyglądała jak na początku. Czyli wciąż są ustawione te rękawy strażackie, które mają w pewien sposób ograniczyć przepływ tych spalonych elementów na resztę jeziora. Natomiast no, z tego co wiem, to ze służb, które tam działają, to głównie strażacy, którzy zostali poproszeni przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji o to, żeby powyławiać częściowo te spalone elementy. Sami mieszkańcy zresztą zaangażowali się w oczyszczanie jeziora i to, co mogli wyłowić, no to wyławiali. Też ten teren w pobliżu, gdzie doszło do pożaru, jest dostęp tam jest ograniczony barierkami. Nie można tam wchodzić, więc no póki co, z tego, co rozmawiałam z rzecznikiem POSIR-u, Filipem Borowiakiem, on wyjaśniał, że generalnie czekają właśnie na rozstrzygnięcie, na informacje o tej firmie sprzątającej, która miałaby to wszystko usunąć, no ale jakby minął tydzień i te spalone elementy wciąż pływają, a też chciałabym zaznaczyć, że głównie to są elementy plastikowe, no bo to, z czego był pomost zrobiony i to, co głównie spłonęło, to jest kamzyt, czyli tworzywo sztuczne i to są i mikroelementy tego plastiku, które przedostały się do wody i tego niestety te zapory ustawione przez strażaków nie są w stanie w żaden sposób zatrzymać. No i oczywiście to są jakieś tam większe elementy, które udało się już częściowo wyłowić, które wyławiali strażacy, mieszkańcy i pewnie też wędkarze.
Ratowanie ulubionego jeziora poznaniaków może zająć lata. To fragment tytułu twojego artykułu. No to jezioro już przed pożarem nie było bardzo czyste, delikatnie mówiąc. Teraz pewnie będzie jeszcze gorzej. To taki pożar musiał wpłynąć na jakość, na czystość wody.
Tak, a co jeszcze gorsze, jezioro Strzeszyńskie jest tym źródłem Bogdanka, która przepływa przez kolejne jezioro Rusałka, która przepływa przez przepiękne poznańskie parki Sołacki, Wodziczki. W związku z tym no, okoliczni ekolodzy i przyrodnicy martwią się o to, że może dojść do zatrucia innych też poznańskich akwenów. A to, w jakim stanie było jezioro jeszcze przed tym pożarem, no to faktycznie i zresztą Rada Osiedla, ale też przyrodnicy alarmowali, że stan tego jeziora nie jest najlepszy. Tam była też kwestia między innymi chyba odpływania ścieków, z tego co pamiętam. Natomiast no teraz nie wygląda to dobrze i jak wiemy, przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj kwestię zatrucia warty, która miała miejsce w 2015 roku, takich miejsc nie jesteśmy tak w stanie szybko przywrócić do takiego naturalnego stanu rzeczy, jaki powinien być.
Co wiemy po tygodniu o tym pożarze? Już wiemy, co tam się wydarzyło. W twoim artykule pisałaś też o monitoringu, tak? Czy z tego monitoringu wynika, no, że to nie był przypadek?
Niestety my nie wiemy, co jest na nagraniach monitoringu, ale z informacji, które otrzymaliśmy nieoficjalnie, wynika, że to właśnie te nagrania monitoringu z plaży tuż przy molo, wskazują na to, że nie było to działanie przypadkowe, a mówimy tutaj o podpaleniu.
Czyli wskazuje to, że ktoś celowo chciał podpalić pomost, molo właściwie, a nie, że jakiś grill został w październiku zostawiony i od tego się ten pomost zapalił. Ale oczywiście musimy poczekać pewnie na te oficjalne ustalenia.
Oczywiście tak, to trzeba wstrzymać się jakby z takimi informacjami. No dopóki sama nie zobaczę nagrań z monitoringu, to nic więcej jakby muszę polegać na tym, co mówią osoby. A wiemy to z kilku źródeł po prostu, więc zakładam, że informacje jednak mają pewne. No to jest też to, my też próbowaliśmy ustalić, jak wygląda kwestia odporności na ogień tego tworzywa. No bo de facto wszystko jest się w stanie zapalić, jeżeli ten moment nagrzewania będzie trwał długo, no i ewentualnie, jeżeli dopomożemy temu, nie wiem, jakimś substancją, myślę sobie tutaj o benzynie czy innych ropopochodnych, które szybko się spalają, no to Oczywiście wszystko może się po prostu zająć i pożar może wystąpić wszędzie. Natomiast tutaj to tworzywo sztuczne faktycznie było wysokiej klasy ognioodpornej, a właśnie po to, bo prawdopodobnie twórcy przewidzieli, że może ktoś wpaść na pomysł rozpalenia ogniska czy grilla przy, czy nawet na samym molo, jak to miało miejsce. Zresztą to potwierdzał też rzecznik POSIR-u, że zdarzało się, że grille na przykład przewróciły się na tym molo i doszło do jakiegoś, no nazwijmy to mikropożaru. Znaczy nie pożar, po prostu no, pojawił się gdzieś tam ogień. Natomiast no, on się dalej nie rozprzestrzeniał. Nie? Jego szybko udało się ugasić. Zresztą no, ten pomoc miał 7 lat i był w całkiem dobrym stanie.
Marto, inny temat teraz. Napisałaś w tym tygodniu o tym jako pierwsza. Niespodziewane odejście dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesława Krzywiny. To wydarzyło się we wtorek. Dlaczego Wiesław Krzywina odszedł?
Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Myślę, że większość leśników chcieliby znać odpowiedź
on
na to
został
pytanie.
Powołany na początku
Myślę
tego
nawet,
roku. Miał...
że może Ministerstwo Klimatu i Środowiska chciałby znać odpowiedź na to pytanie. No niestety jest to decyzja dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Witolda Kosa. I zgodnie z przepisami i ustawą o lasach państwowych, takie powoływanie regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych i powoływanie i odwoływanie jest tylko w jego gestii i właściwie on nie musi się tłumaczyć, z jakiego powodu to zrobił. Z informacji, które przekazała mi ministra klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, no wynika, że to były jakieś wewnętrzne sprawy w lasach państwowych. Jednym z podejrzeń jaśników pada to, że Wiesław Krzewina po prostu chciał realizować i dosyć dobrze jakby dogadywał się, czy rozumiał się z ministerstwem, a między ministerstwem a w ogóle lasami państwowymi nie ma zbyt dobrych relacji, mówiąc tak oględnie. W związku z tym oni wskazują, że to może być jeden z powodów, ale co naprawdę było przyczyną, no to pewnie sam zainteresowany wie i być może kiedyś się też dowiemy.
Wiesław Krzewina pracował m.in. nad wyznaczeniem lasów społecznych wokół Poznania. Nie poradził sobie z tym i może dlatego odszedł? Czy jednak nieźle sobie z tym radził i te lasy mają
zdaniem,
być?
Znaczy to są zdania podzielone, bo zdaniem ministerstwa, które odpowiada w ogóle za ten projekt wdrażania lasów społecznych, no bo to generalnie do ministerstwa mają wpływać teraz te wszystkie raporty końcowe, podsumowujące rozmowy i spotkania dotyczące lasów społecznych, a także uwagi, no to zdaniem ministerstwa tutaj, jeżeli chodzi o pana Wiesława Krzewinę, byłego już dyrektora lasów w Poznaniu, no to on wypadł świetnie. Zresztą w materiale faktów ministra nazwała go prymusem. Także wiceminister Mikołaj Dorożała napisał mi, że świetnie ocenia, że jest to wybitny fachowiec. W związku z tym raczej z ich perspektywy wywiązał się z zadania. Natomiast z perspektywy części organizacji społecznych, które brały udział w tych spotkaniach, w tych rozmowach, no to uważają, że po pierwsze dyskusja była trochę zawłaszczona przez lasy państwowe, a co za tym idzie, no ich głos był jakby mniejszej wagi, czy mniej słyszalny, a po drugie, no też ich uwagi w związku z tym nie były brane pod rozwagę. Więc no tutaj są takie dwie strony medalu i myślę, że właściwie jeżeli chodzi o te lasy społeczne, to mam takie poczucie, że nikt do końca zadowolony nie jest. No coś się udało wypracować, ale jak będzie tego efekt, to zobaczymy.
Pełniącym obowiązki dyrektora został teraz Kwiryn Naparty, dotychczasowy nadleśniczy z Nadleśnictwa Pniewy. Zobaczymy, jak długo będzie tym pełniącym obowiązki dyrektora. Marto, jeszcze jeden temat do ciebie. Przyznam, że myślałem, że to nie są prawdziwe informacje, bo wydawało mi się to nieprawdopodobne, ale okazuje się, że ktoś wkłada ostre przedmioty do cukierków rozdawanych dzieciom z okazji Halloween. Mamy informacje o trzech takich przypadkach z okolicy Gniezna. W jednym była igła od strzykawki, w drugim ostrze od maszynki do golenia. Była też końcówka, metalowa końcówka od długopisu. Jak można to skomentować? Naprawdę.
Mówiąc szczerze, nie wiem, jak można to skomentować. Inaczej mi się to zupełnie nie mieści w głowie. I tak jak już rozmawialiśmy na ofie, myślałam, że szczytem w ogóle głupoty ludzkiej jest to, jak podrzucają kiełbasę nadzianą gwoździami gdzieś, nie wiem, po parkach czy na skwerkach, którą mogą zjeść nie tyle dzikie zwierzęta, co po prostu nasze domowe psy, które wyprowadzamy w ten czas na spacer. Tak tu to w ogóle przechodzi moje ludzkie pojęcie, jak można i w ogóle po co? Po co wkładać wysiłek w kupno cukierków, w to, żeby nadziać je szpilkami, a później dać je dzieciakom do zjedzenia?
Wystarczy nie otworzyć drzwi po prostu, jeśli ktoś nie chce obchodzić Halloween.
No dokładnie, no nie wiem, nie otwieramy drzwi albo otwieramy i grzecznie odmawiamy, mówiąc, że zwyczajnie tego święta nie obchodzimy i myślę, że większość dzieciaków to rozumie. No nie wiem, odwiedziły mnie w tym roku 3 dziewczynki, poczęstowałam je cukierkami, ale nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby żeby zrobić, bo to już nawet to nie jest psikus, nie? To umówmy się, że
to jest
po prostu ogromne niebezpieczeństwo, na które narażane są dzieciaki w wieku od paru lat do, nie wiem, 12, 13, nie wiem do którego wieku. Zresztą dzieciaki chodzą i zbierają cukierki, ale jest to bardzo niebezpieczne.
Warto chyba przejrzeć teraz te cukierki, które dzieci dostały, żeby nie okazało się, że tam jest jakaś dodatkowa zawartość. Mamy informacje z Gniezna, ale w Poznaniu chyba też takie przypadki były, przynajmniej w mediach społecznościowych można przeczytać o tym.
Tak, na Facebooku widziałam chyba zdjęcie cukierka z igłą. Zresztą chyba w Gnieźnie też był przypadek cukierka z igłą. Tak, i co gorsza, dziecko już jadło tego cukierka i nadziało się na tą igłę. W związku z tym dobrze, że zdążyło ją wypluć, że nie połknęło. No ale, ja bym to skomentowała bardzo ostro, ale po prostu jesteśmy na antenie publicznego radia i nie mogę sobie na to pozwolić, ale wszyscy chyba wiemy, jak to nazwać.
Bardzo dziękuję, tak, na tym może poprzestańmy. Bardzo dziękuję. Marta Danielewicz, Gazeta Wyborcza, komentowała kilka wybranych wydarzeń z tego tygodnia. Bardzo dziękuję.
Bardzo również dziękuję i pozdrawiam.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
A w podsumowaniu tygodnia jeszcze jeden temat. Znowu ze środy tego dnia w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się trzeci proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. To młoda kobieta, która 9 lat temu zaginęła w centrum Poznania. Sprawą żyła wtedy cała Polska. W poprzednich dwóch procesach oskarżony 2 razy został uniewinniony. Czy tym razem zostanie skazany przynajmniej za nieudzielanie kobiecie pomocy? O tym dowiemy się dość szybko, bo ten proces nie zajmie dużo czasu. W przyszłym miesiącu, czyli w listopadzie, tym miesiącu, który się rozpoczął, strony wygłoszą umowy końcowe, a tak pierwszy dzień trzeciego procesu w sprawie zabójstwa Ewy Tylman relacjonowała Magda Konieczna.
Już 9 lat ojciec Ewy Tylman czeka na to, by się dowiedzieć, co stało się z jego córką, kiedy z oskarżonym wracała z firmowej imprezy.
Jestem zmęczony, ale nadal nic nie wiemy, co się stało z moim dzieckiem, więc od tego jest sąd. Już jest 9 lat. Myślę, że w tej chwili będzie jakaś sprawiedliwość wymierzona jemu, jakaś kara. Czy się doczekam jakiejś sprawiedliwości, rodzina moja.
Jeżeli ojciec Ewy Tylman spodziewał się, że dziś oskarżony Adam Z. powie, co wydarzyło się nad Wartą w Poznaniu, to musiał się rozczarować, bo oskarżony nie ujawnił niczego nowego, nie przyznał się do winy, nie chciał też składać wyjaśnień i odpowiadać na pytania.
Czy rozumie pan, o co jest oskarżony?
Tak rozumiem.
Czy do zarzucanego czynu, zbrodni zabójstwa, do jej popełnienia, pan się przyznaje, czy też nie?
Przyznaje się, Wysoki Sądzie.
Nie przyznaje się do popełnienia zarzuconej zbrodni zabójstwa.
W śledztwie oskarżony był bardziej rozmowny. To powiedział podczas pierwszego eksperymentu.
Pani Ewa wsunęła się do wody?
Tak, drwacowo.
I co się działo z nią, proszę powiedzieć? Pan tutaj stoi, widzi tak. To, co się z nią dzieje i co się z nią działo?
Wiem, że wpadła do tej wody. Tak. Zobaczyłem to. Nie wiem, czy były jakieś ruchy.
Właśnie, czy ona próbowała płynąć, czy została poniesiona przez nurt rzeki? Proszę opisać,
jak to było. Raczej jak wpadła do tej rzeki, to...
I płynęła z nurtem rzeki, tak?
Tak.
Co pan robi w tym momencie? Czy pan próbuje podbiec do niej, próbuje jej podać rękę, w jakiś sposób pomóc jej wyjść z tej wody, wyciągnąć?
Nie.
Czy pan próbuję dzwonić, nie wiem, do policji, na pogotowie.
Nie, odwracam się i po prostu uciekam w drugą stronę.
Dziś oskarżony tych wyjaśnień nie podtrzymuje. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, adwokat Michał Konieczyński, jest przekonany, że oskarżony powinien odpowiedzieć co najmniej za nieudzielenie pomocy.
Jestem tu po to, żeby doprowadzić do skazania za nieudzielenie pomocy. W naszym przekonaniu materiał dowodowy, który już jest zebrany w sprawie, jest całkowicie wystarczający do tego, żeby taką kwalifikację prawną przyjąć i skazać za popełnienie tego przestępstwa.
Zgodnie z aktem oskarżenia wydarzyło się to, że oskarżony zabił Ewę Tylman.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak.
Ale bierzemy pod uwagę również możliwość taką, że sąd nie uwzględni dowodów, a poprzestanie na kwestii nieudzielenia pomocy i mam nadzieję skazanie chociażby za ten czyn. Ukryw czasu zawsze jest działający na naszą korzyść, więc te dowody już zostały pierwotnie zgromadzone wówczas, czyli w 2015-16 roku. One teraz muszą być jeszcze raz poddane wnikliwej, samodzielnej, rzetelnej ocenie przez sąd, który będzie tę sprawę po raz kolejny w innym składzie już orzekał.
Już wiadomo, że podczas trzeciego procesu w tej sprawie nie będą zeznawać ani świadkowie, ani biegli. Sąd apelacyjny, uchylając drugi wyrok uniewinniający dla oskarżonego, wskazał, że sąd musi ocenić zebrane dowody, ale nie musi do tego przeprowadzać całego postępowania dowodowego. Dziś strony zgodnie poparły takie stanowisko, nawet obrońca oskarżonego Ireneusz Adamczak.
Ja wnoszę podobnie jak i strona przeciwna, oskarżyciele.
Jeszcze raz ojciec Ewy Tylman.
Wymiar Sprawiedliwości powinien go ukarać za nieudzielenie pomocy, bo zostawił dziecko moje na pastwę losu i po prostu uciekł jak zwykły tchórz.
Oskarżony i ofiara byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. To wtedy Ewa Tylman zaginęła, a ponad pół roku później jej ciało znaleziono w warcie. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Tydzień dla wielu nieco krótszy, choć wcale nie spokojniejszy, zwłaszcza gdy słyszymy, że w cukierkach rozdawanych z okazji Halloween ktoś włożył ostre przedmioty. Adam Michalkiewicz, Jarosław Pachczyński, bardzo dziękujemy za uwagę. Za 22 minuty 16.